Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
I za pomocą wideołączy przenosimy się do Brukseli, bo tam jest wiceprezes PSL-u, europoseł Adam Jarubas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale czasy takie, że niczego nie można być pewnym, więc sprawdźmy, czy pan to naprawdę pan. Hasło brzmi: zielona koniczyna z Drohiczyna.
A kto mówi? Chłopak czy dziewczyna?
Zgadza się. Wszystko się zgadza. To pan, więc możemy rozmawiać dalej. Ale dzwoni do pana czasem sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres?
Nie zdarzyło mi się do tej pory.
Ale proszę uważać, bo w każdej chwili może zadzwonić, tak jak zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy. Tyle, że to nie on, tylko pranksterzy, żartownisi, youtuberzy. Do pana może na przykład zadzwonić pan Tajani, mówiąc, że tu przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
W poprzedniej kadencji. Tak. Ale rzeczywiście to pokazuje, że trzeba dochowywać, przynajmniej w tych takich kluczowych miejscach, jak Kancelaria Prezydenta, tych procedur, i dbać o to, aby nie narażać najwyższych naszych reprezentantów na kompromitację.
A w PSL-u macie jakieś szyfrowane telefony, szyfrowane łącza, którymi się porozumiewacie, żeby nikt was nie wkręcił?
Nie mamy, ale być może wprowadzimy od tej pory hasła. Ja, tak jak zaczęliśmy tutaj z panem redaktorem, to tak żartem, ale pewnie dzisiejsze, coraz bardziej nowoczesne metody komunikacji wymagają stosowania różnego rodzaju zabezpieczeń i pewnie będzie to rynek rozwijający.
To krótko, konkretnie w tej części rozmowy, już poważnie. Kiedy wybiera się pan do Pałacu Prezydenckiego na rozmowę z Andrzejem Dudą?
Nie wybieram się, bo nie odebrałem takiego zaproszenia. Ale
nikt rozumiem, nie dzwonił, nie zaprosił
pan
na konkretny dzień?
Nawiązuje do tej propozycji, którą pan prezydent jeszcze przed wyborami, no próbując pozyskiwać elektorat Władysława Kosiniaka-Kamysza, wystosował. Moim zdaniem nie można robić koalicji z tym, kogo jeszcze niedawno chciało się zlikwidować. Marek Sawicki powiedział, że my się do koalicji z Modliszką nie wybieramy. Pamiętamy, jak skończyły takie partie mocno dosyć zakorzenione, jak Liga Polskich Rodzin czy Samoobrona. Nie ma ich dzisiaj w tej polityce, dlatego ja rozumiem pewną intencję Jarosława Kaczyńskiego, który pewnie by chciał zalegalizować swoje dotychczasowe działania, uniknąć rozliczenia, czy rozbroić opozycję, być może też przejąć sejmiki i ostatecznie unicestwić PSL.
Panie
nie
pośle,
ma na to zgody.
Powolutku, koalicję z naszymi widzami, internautami i słuchaczami mamy. Podpowiadamy im adres rmf24.pl. Tam można zobaczyć, jak rozmawiamy. Panie pośle, ale to żebyśmy mieli pełną jasność, czy odebraliście zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego, takie formalne, czy ktoś zadzwonił, napisał, zaprosił was na konkretny dzień lub godzinę na spotkanie z prezydentem Dudą?
Z tego co wiem, nie było takiego zaproszenia. To był bardziej fakt medialny, ja tak odebrałem i też od razu skomentowałem w czwartek przedwyborczy tę propozycję pana prezydenta. To był pewnie bardziej ukłon do wyborców.
Tak, pan na Twitterze od razu napisał: za koalicję z Prawem i Sprawiedliwością dziękujemy, koalicji z PiS nie będzie. Skąd jest ten pomysł, że Andrzej Duda chce was wciągnąć w koalicję z PiS-em? Czy PSL dostało taką ofertę?
Formalnie jej nie dostaliśmy, ale można było czytać tak te słowa, pewnie bardziej jako ukłon wobec naszego elektoratu, czy elektoratu Konfederacji.
No tak, ale pan pisał o koalicji z PiS-em, panie pośle, to jest coś zupełnie innego. Mrugnięcie okiem do wyborców, a pisanie o tym, że ktoś was chce wciągnąć w koalicję. No gdzie było to zaproszenie?
Odbieramy je nieoficjalnie od różnych osób i rzeczywiście przychodzą różnego rodzaju emisariusze, których tożsamości nie mogę tutaj ujawnić, którzy proponują bardzo ciekawe pod względem apanaży propozycje. Natomiast one nas nie interesują. Bo wiemy,
ale kto to są emisariusze, panie pośle? Kim są ci ludzie? Rozumiem, że nazwisk pan nie poda, ale proszę mi wyjaśnić,
nie
kto
podam,
to jest.
Ale to są różnego rodzaju przedstawiciele obozu władzy, którzy wysyłają różnego rodzaju sygnały, czy to tutaj na poziomie centralnym, czy nawet też w regionach, którzy właśnie prezentują opcje na przeciągnięcie części naszych, jeśli nie wszystkich, to części naszych działaczy, czy w parlamencie, zwłaszcza wydaje się atrakcyjna z ich perspektywy zmiana władzy w Senacie, który jest dzisiaj po stronie opozycji. Jak mówię...
Czyli to są politycy Prawa i Sprawiedliwości? Politycy PiSu przychodzą i to oferują? Posłowie, senatorowie z PiSu?
To są osoby z tego kręgu. Natomiast
z tego kręgu, ale czy to są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle?
To są posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Czy do końca tej kadencji nie ma takiej możliwości, żebyście zgodzili się na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością?
To jest moje zdanie. Według mnie nie ma takiej możliwości. O tym decydują władze statutowe PSL-u, czyli Naczelny Komitet Wykonawczy, czy Rada Naczelna, ale nie sądzę, żeby znalazła się taka większość. Pewnie jakieś odosobnione głosy w tym ponad 100-osobowym gremium jak Rada Naczelna. Tak, ale myślę, że jest ta świadomość, że jak bardzo różnimy się w tych bardzo pryncypialnych sprawach dotyczących ustroju, tego, czego się najbardziej dzisiaj obawiamy i ja dzisiaj obawiam się tego domykania systemu na modłę Jarosława Kaczyńskiego, czyli przejmowania kolejnych niezależnych instytucji, również mediów, walki z praworządnością, z sądownictwem. Dlatego no, ja formalnej koalicji z taką formacją jak PiS, tak otwarcie zwalczającą te ustrojowe pryncypia, sobie nie wyobrażam.
I w rządzie, i w samorządzie?
Niektórych ustaw,
panie pośle, i w rządzie, i w samorządzie nie wyobraża pan sobie koalicji z PiS-em?
Sprawa samorządu to już jest kwestia nieco inna na tych najniższych szczeblach, bo jest dzisiaj wiele koalicji, gdzie dogadują się po prostu ludzie.
Tak, a sejmiki wojewódzkie?
Koalicję z Platformą, z PiS-em.
Sejmiki wojewódzkie, panie pośle, czy tu jest możliwość zawarcia koalicji?
Poziom polityczny. I z tego co wiem, a znam kolegów, bo sam przez 3 kadencje pełniłem funkcję marszałka, nie ma dzisiaj takich tendencji, żeby zmieniać koalicję, przynajmniej w tych regionach, gdzie PSL z Koalicją Obywatelską ma koalicję. Także nie widzę tych tendencji, mimo pewnie wysuwanych różnych propozycji, aby odwracać te koalicje.
No tak, ale to nie jest tak, że w Polskim Stronnictwie Ludowym nie znajdę polityków, którzy na taki scenariusz mogliby się zgodzić. Także jak sam pan mówi, że te głosy w strukturach zarządzających PSL-em są podzielone. I czytam na przykład w Onecie. Ta propozycja koalicji z PiS-em przez część ludowców została przyjęta entuzjastycznie.
To pewnie jakieś życzeniowe bardziej myślenie. No pewnie ma pan rację. Jesteśmy formacją kilkudziesięciotysięczną i rzeczywiście w tym gronie osób można znaleźć takie, które są gdzieś na przykład, mają koalicję w powiatach z udziałem Prawa i Sprawiedliwości i poprzez te relacje lokalne dopuszczają taką możliwość. Natomiast według mojej informacji, ja jestem, wydaje mi się, dosyć dobrze zorientowany w gremiach kierowniczych i na poziomach regionalnych i na pewno w centralnym nie ma takiej zgody i takiej większości, aby takie zmiany wprowadzać.
A może pan ręczyć za 3 senatorów klubu PSL Koalicja Polska, że oni nie zechcą dołączyć do Zjednoczonej Prawicy, tym samym no, przeważyć na stronę PiS-u w tej Izbie?
Znam ich wypowiedzi, chociażby senator Libicki stanowczo się od tego odciął na Twitterze. Znam poglądy Michała Kamińskiego czy senatora Bobra, który przez lata był przewodniczącym sejmiku w koalicji z Platformą. Dlatego nie wydaje mi się, żeby w tym gronie znaleźli się tacy ryzykanci, którzy by przeszli na stronę PiS-u, nie wiedząc, jakie będzie to miało konsekwencje.
No, Aleksander Kwaśniewski mówił tak u nas. PiS podejmie próbę wyłuskania tych 2 potrzebnych senatorów, którym będzie się tłumaczyło. Co, chcecie 3 lata tkwić w ławach opozycji, a my wam proponujemy stanowiska, kiedy możecie tutaj porządzić, sprawdzić się, zrealizować swój program, zarobić. Będą różne argumenty. Jest pan absolutnie pewien, że na takie argumenty, na takie kuszenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości nikt z opozycji nie da się przekonać?
No, nie mogę się wypowiadać za całą opozycję, mogę mówić o działaczach PSL-u. Oni akurat, jeśli chodzi o formowanie koalicji w sejmikach, pokazali taką pryncypialność i poszli właśnie tym kierunkiem demokratycznym, to w szeregach Koalicji Obywatelskiej, pamiętamy, znalazł się jeden radny, który na Śląsku przeważył koalicję na rzecz PiS-u. Dlatego nie sądzę, żeby to w naszym gremium znaleźli się ci, którzy przejdą na stronę PiS-u.
Panie pośle, ci senatorowie, których pan wymieniał, chociażby senator Libicki czy senator Kamiński, to akurat są politycy, którzy w niejednej partii już w życiu byli. I w PiS-ie,
ale myślę, że
i w Platformie.
Byli w Prawie i Sprawiedliwości, poznali reguły funkcjonowania tego środowiska i wiedzą, że na pewno, właśnie dlatego, że wiedzą, jak ono funkcjonuje, jak silna jest tam rola Jarosława Kaczyńskiego, jego obsesji właśnie na domknięcie systemu. Myślę, że dlatego właśnie się nie zgodzą na to, żeby poprowadzić Polskę na wschód i przekreślić standardy demokratycznego państwa, wprowadzić taką na modłę bardziej węgierską, dzisiejszą upolitycznienie skrajne biznesu, mediów, przejęcie nawet portali informacyjnych, żeby tylko od rana do wieczora Polakom zafundować przedstawienie jedynej opcji. Myślę, że na to nasi przedstawiciele nie pójdą.
Mówiliście między innymi o tym w kampanii wyborczej. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił tak, wiem jedno, jak Andrzej Duda wygra, to kolejne 5 lat jest katastrofą dla Polski, zmarnowanym czasem, brakiem powrotu do normalności po koronawirusie i w każdym innym obszarze. I takich słów padało dużo, dużo więcej. Ale nie przekonaliście większości Polaków, że tak właśnie jest i tak właśnie będzie. Czuje pan gorycz porażki?
Na pewno musimy poważnie przemyśleć wyniki tych wyborów. Na pewno nie ma satysfakcji, mimo bardzo dużej pracy, którą wykonał nasz kandydat i cały sztab. Ten nasz przekaz o potrzebie zakończenia wojny polsko-polskiej, bo dzisiaj widzimy, jak te emocje są rozgrzane, gdzieś przeszedł nad głowami Polaków. Zwyciężyła logika, aby prowadzić pokój, najpierw trzeba wygrać wojnę.
On przeszedł nad głowami mieszkańców wsi i rolników, panie pośle. To jest ważne, że nie przekonaliście mieszkańców wsi, nie przekonaliście rolników, do których przez wiele wcześniejszych lat próbowaliście dotrzeć i ich przekonywać. To jest ta największa porażka PSL-u w tej kampanii?
Myślę, że jest wiele takich obszarów, nad którymi mamy po prostu się nad czym zastanawiać. Natomiast wieś rzeczywiście została wyzyskana przez... Ja tego nie do końca to rozumiem, bo nie ma poza tymi socjalnymi transferami jak 500+, czy obniżenie wieku emerytalnego, za które zostaliśmy też skarceni w poprzednich wyborach i myślę, że na trwale te informacje do nas przylgnęły i były podgrzewane przez PiS.
I pan nie rozumie, że to właśnie przekonało mieszkańców wsi do głosowania na Andrzeja Dudę? Pan tego nie rozumie?
Nie, ja akurat rozumiem w tym sensie, nie rozumiem w tym sensie, że poza tymi dwoma rozstrzygnięciami, które zapadły już parę lat temu, PiS na gruncie sprawności, jeśli chodzi o kwestie chociażby polityki rolnej, zanotował bardzo wiele porażek. Chociażby fundusze europejskie dla rolnictwa są dzisiaj wykorzystane w około 50%. Dopłaty czy odszkodowanie za suszę z zeszłego roku jeszcze nie są wypłacone. W momencie, kiedy takiego rodzaju nieprawidłowości panowałyby za naszych rządów, to bylibyśmy na wsi linczowani.
Te wypłaty za suszę nie są wypłacone w pełni, to doprecyzujmy, bo część rolników dostała, nie otrzymali tych wypłat ci najwięksi czy najbogatsi w cudzysłowie rolnicy, ale wiceprezes PSL-u, tak jak pani Urszula Pasławska, tuż po pierwszej turze mówiła o kampanii Władysława Kosiniaka tak. Kampania była przeprowadzona dobrze, tylko nie przebiły się dzisiaj wartości, które wyznajemy. Dialog, przywracanie normalności, wspólna odbudowa demokracji. Pan też powie, że to była dobra kampania, no bo gdyby była dobra, to wynik byłby chyba trochę inny.
Pewnie tak, mamy wiele do przeanalizowania. Natomiast nasz kandydat Władysław Kosiniak-Kamysz, który wierzy rzeczywiście w te wartości, o których mówił, z pełnym przekonaniem diagnozował taką potrzebę jednak wprowadzenia pewnego spokoju do polskiej polityki i zasypania tych rowów podziałów. No, niestety to nie wystarczyło. Nie wpisaliśmy się w te emocje i o ile w pierwszej części kampanii, jeszcze wtedy, kiedy dominowała dyskusja o tarczach antykryzysowych, o rozwiązaniach na rzecz ochrony zdrowia. Władysław Kosiniak-Kamysz jako lekarz też udawało mu się trafiać do przekonania Polaków. Później, zwłaszcza po wymianie kandydata w Platformie, gdzieś te nasze przesłanie się zatraciły. I proszę zwrócić uwagę, że w ogóle praktycznie nie było mowy o programie, a my mamy bardzo dobry, myślę, program, tylko emocje tutaj zdominowały i polaryzacja, która powodowała, że ludzie przerzucali przy końcu kampanii głosy po tej stronie demokratycznej na kandydata, który według nich miał większe szanse. Także no, bezwzględnie ci kandydaci środka byli miażdżeni przez te dwa walce polaryzacji.
No po drodze był jeszcze Szymon Hołownia, który tak bardzo zmiażdżony nie został, więc to też jest dla was ważny sygnał. Ktoś, kto nie jest politykiem i wchodzi do gry i uzyskuje wynik o niebo lepszy od rozpoznawalnego przecież dobrze Władysława Kosiniaka-Kamysza, który był i ministrem, jest w parlamencie od kilku lat.
Szymon Hołownia rzeczywiście tutaj szacunek. Udało mu się pozyskać bardzo wiele nowych wyborców, ludzi, którzy do tej pory nie chodzili na wybory, jednak wszedł jako ktoś spoza polityki. Na pewno jest to dla nas też przyczynek do analizy i wydaje się, że ta przestrzeń obywatelska, która nie godzi się na ten model rządów, który wprowadziło nam PiS, to jest też do analizy i dla nas, i dla, myślę, pozostałych udziałowców strony demokratycznej opozycji, taki przyczynek do tego, żeby zastanawiać się, co i jak można budować po tej stronie jako taką szczepionkę na niedemokratyczne rządy PiS.
To jeszcze jeden element do analizy, cytat. W dużej mierze to jest wina PSL-u, że Władek dostał taki wynik. Partia Ludowców ma skompromitowany szyld. Wie pan, kto to powiedział?
Wiem i myślę, że
pana przyjaciel polityczny
tutaj
z Koalicji Polskiej, Paweł Kukiz.
Tak, Paweł Kukiz. Myślę, że musimy, no ja rozumiem pewną atmosferę frustracji, która nam się wszystkim udzieliła po pierwszej turze, po drugiej też w jakimś zakresie. Natomiast no, jeśli się tworzy z kimś koalicję, to nie powinno się obrażać swojego partnera i myślę, że czeka nas tutaj parę twardych rozmów z Pawłem Kukizem.
No i co mu pan powie, panie prezesie? No Paweł Kukiz mówi o tym, to tu, to tam i on mówi tak, że Kosiniak popełnił po prostu błąd, że zamiast pracować pod szyldem Koalicji Polskiej, którą stworzyliście razem, pracował pod logo PSL-u, do którego wielu obywateli ma wręcz awersję. Znów słowa Kukiza.
Ilekroć słyszałem, jak prezentował się, czy nawet prostował przedstawienie przez marszałka Terleckiego w parlamencie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał i samą nazwę naszej Koalicji Polskiej, ale też wartości, które chociażby do niej wniósł Paweł Kukiz i które przyjęliśmy jako swoje, chociażby mieszana ordynacja wyborcza, czy wybór powszechny Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Dzień Referendalny. To są te wartości, które przejęliśmy, dlatego ja nie rozumiem tutaj Pawła Kukiza, który ma jakieś pretensje do nas. No, ja uważam, że PSL nie ma się czego wstydzić. Nie jesteśmy jak każda partia polityczna idealni, natomiast nie pozwolimy sobie na to, żeby nas obrażać.
No tak, ale
i albo uszanuje jak gdyby podmiotowość formacji, z którą jest w koalicji, mając do niej różne uwagi, albo no, jeśli nie chce tej koalicji tworzyć, to przecież go nikt na siłę nie będzie trzymał. Wydaje mi się, że ta koalicja obudziła pewną nadzieję w Polakach, ma swoją dużą wartość i powinna być kontynuowana. Ja mam nadzieję, że prezes Władysław Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w cztery oczy z Pawłem Kukizem i ustalą dalsze warunki takiego szanowania się wzajemnego, bo nie o to chodzi, żeby się obrażać.
Ta nadzieja, o której pan mówi, ona się wyraziła 2% wynikiem w wyborach prezydenckich. Nie wiem, czy to jest dobry prognostyk dla Koalicji Polskiej, ale a propos Pawła Kukiza.
Ale jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Ja myślę, że sam projekt Koalicji Polskiej trzeba oceniać w zestawieniu z wyborami jesiennymi, parlamentarnymi, gdzie potrafiliśmy przekonać Polaków i wbrew temu, co zapowiadali nasi oponenci, uzyskaliśmy prawie 90% poparcie. Myślę, że teraz, dzisiaj, kiedy opadną te wielkie emocje, bo wybory personalne to też są trochę inne wybory. One nigdy nie były też specjalnością PSL-u. Ja też zanotowałem słaby wynik, ale PSL po tych wyborach się podniósł. I myślę, że za moment zacznie się taka realna polityka, praca w parlamencie. Pewnie niestety w czasach kryzysu, i będą ważne propozycje, które będą składane przez poszczególne ugrupowania. I mam nadzieję, że ta rzetelna, codzienna, może taka mało spektakularna praca ludowców i Koalicji Polskiej będzie dostrzeżona.
Panie pośle, ale jak można
mogli rozszerzać Koalicję Polską
jak
dalej?
Można tworzyć koalicję z kimś, kto mówi? Szczerze mówiąc, nawet ja sam na PSL bym nie zagłosował. Na Koalicję Polską tak, ale na PSL samo w życiu. Tak się kończy pycha i pazerność, więc albo się zreflektują i będziemy tworzyć Koalicję Polską, albo ja za taką koalicję podziękuję. Proste, miłego. Paweł Kukiz.
No, w polityce czasem trzeba przełykać gorzkie słowa, ale to, co powiedziałem, no czeka nas na pewno twarda rozmowa z Pawłem Kukizem i określenie się wzajemne, bo z naszej strony zachowaliśmy się fair i ja nie widzę tutaj sobie wiele do zarzucenia. Władysław Kosiniak-Kamysz też powielekroć podkreślał te postulaty i wpisał je, można powiedzieć, do programu PSL-u. Ja rozumiem, że jeśli Paweł Kukiz ma jakiś swój inny plan, to go nikt nie powstrzyma. I będziemy na pewno o tym rozmawiać. Równie dobrze ja mógłbym powiedzieć, że ja nigdy bym nie zagłosował na stowarzyszenie Kukiz 15. No i co? Daliśmy sobie po razie, kurz opadł. No trzeba rozmawiać o tym, co nas może połączyć. Jak połączyć siły, żeby wprowadzić chociażby te postulaty ustrojowe, o których Paweł Kukiz mówił, a co do których nie przekonał innych uczestników życia publicznego w Polsce.
A czeka was twarda, dyscyplinująca rozmowa w samym PSL-u, no bo Marek Sawicki na przykład tuż po pierwszej turze mówił nam o tym, że ten wynik prezesa Kosiniaka-Kamysza to jest także wina struktur PSL-u i mówił tak, w mojej ocenie one uznały, że wysokie sondaże dają powód, żeby spocząć na laurach i w wielu miejscach, sam to widziałem, tej należytej pracy w strukturach nie było. Będą rozliczenia?
Czeka nas pewno pogłębiona wewnętrzna dyskusja, która doprowadzi, mam nadzieję, do umocnienia i PSL-u, i całej tej strony demokratycznej. Na pewno nasze struktury stać na więcej i to jest jakaś taka prawidłowość, którą ćwiczymy niestety od wielu wyborów prezydenckich, jeszcze od Waldemara Pawlaka, Jarosława Kalinowskiego, gdzie ten potencjał strukturalny i organizacyjny jest zdecydowanie większy. Jeśli on by pracował na 100%, to wynik mógłby być zdecydowanie lepszy. I na pewno jest o czym rozmawiać. Przed nami wielka praca, bo akurat rozpoczęliśmy kampanię sprawozdawczo-wyborczą, czyli będą się odbywać wybory na szczeblu gminnym, powiatowym i pewnie wiosną kongres PSL-u. Gdzie rzeczywiście trzeba spojrzeć też na pracę tych osób i tam, gdzie ona była słaba, wyciągnąć wnioski, również pewnie personalne.
Ile kosztowała kampania Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Ja wydaje mi się, że to będzie około 4-5 milionów złotych. Nie znam szczegółów tutaj rozliczenia, ale według mnie to może być ten rząd wielkości, czyli jednak zdecydowanie mniej niż dysponowali na ten cel nasi konkurenci.
Ale zdecydowanie więcej niż pan miał do dyspozycji 5 lat temu. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale to był milion, który pan miał do wykorzystania w kampanii wyborczej?
To bodaj nawet niespełna milion, co rzeczywiście stawia mój wynik w nieco innym świetle.
No właśnie, pan za milion zdobywa 1,6% głosów, a Władysław Kosiniak-Kamysz za 4-5 milionów zdobywa 2,36. No, słabo wygląda to porównanie.
No, ja bym bardziej się skupiał na przyszłości jednak.
A no jasne, pan będzie uciekał z tego problemu.
W jakich przyszło mi konkurować, a prezesowi Kosiniakowi, jeśli chodzi o temperaturę sporu i taki konflikt pomiędzy PiS-em i antypisem, no trudno porównywać.
Jakby 5 lat temu tego konfliktu jednak nie było, panie pośle. No,
nie
no,
był
no,
tak
nie, nie,
gorący,
nie, się.
Nie był tak głęboki, myślę. No ja odczułem jednak skutki, że on był i też, że niewłaściwie być może zdiagnozowałem ówczesne realia polityczne.
Panie pośle,
zabrakło tej wyrazistości.
Te słabe wyniki PSL-u w wyborach prezydenckich zaczynają się właśnie w 2005 roku, kiedy pojawia się ten konflikt popisowy tak naprawdę i się zaczyna. Bo wcześniej macie rzeczywiście 5% czasem, 6% w wyborach prezydenckich, nawet 7 się zdarzyło w tych dawnych, dawnych czasach. Ale czy Władysław Kosiniak-Kamysz już się otrząsnął po tej porażce, bo Marek Sawicki mówił tuż po wyborach pierwszej turze, no, że jest prezes PSL-u lekko podłamany.
Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo ambitnym politykiem. Na pewno ten wynik jest nieproporcjonalny do wkładu pracy, który zaangażował. Ale jeszcze wracając do wątku, o którym pan wcześniej powiedział, no nie dysponowaliśmy jako formacja na pewno takimi narzędziami chociażby jak rządzący, bo te wybory były wyborami nieuczciwymi. Zaangażowany został cały aparat rządowy, różnych instytucji, TVP, które bezprzykładny dotąd sposób atakowało konkurentów Andrzeja Dudy, nie prezentując ich nawet, prezentując tylko pozytywny przekaz Andrzeja Dudy. Stąd pewnie wielka sprawa do przepracowania przez nas to jest wypracowanie nowoczesnych narzędzi, alternatywnych narzędzi komunikacji, jak internet. I tutaj na pewno to, co zrobił Szymon Hołownia, było godne zauważenia. My też musimy być bardziej nowocześni, tradycyjni, jeśli chodzi o wartości, bardziej nowocześni, jeśli chodzi o metody dotarcia z własnymi przekazami. Tutaj mamy na pewno wiele do zrobienia.
Panie pośle, a pan długo dochodził do siebie, 5 lat temu, po wyborczej porażce?
To było rzeczywiście dla mnie bardzo takie ciężkie doświadczenie, bo do tej pory byłem dzieckiem szczęścia polityki. Wygrywałem wszystko, co się dało po drodze, jeśli chodzi o wybory samorządowe, kilkukrotnie dystansując swoich przeciwników. I na pewno było to wejście do centralnej polityki na moment było dla mnie tak zderzenie się z pędzącym pociągiem. Ale z tego się można podnieść, co pokazują moje wyniki chociażby z wyborów europejskich. Prawie 140 tysięcy głosów. Także wierzę w to, że Władysław Kosiniak-Kamysz, a wiem, bo znam go dobrze, ma na tyle dużo siły, że podniesie się po tym trudnym dla niego momencie. Ktoś kiedyś, to zdaje się poseł Darek Klimczak, powiedział, że kiedy Ronaldo nie strzela karnego, nie przestaje być wielkim piłkarzem. I ja wierzę w to, że Władysław Kosiniak-Kamysz, który ma w sobie taki głęboki etos państwowy, takiej pracy rzetelnej, może żmudnej, może przez to mało spektakularnej, bo w centrum, próbując łączyć obie strony silnego konfliktu, że on jeszcze odegra bardzo dużą rolę w polskiej polityce.
Kosiniak jak Ronaldo, panie pośle, to bardzo odważne porównanie, nawet jak na polską politykę. Ale pytam o pana doświadczenie z konkretnego powodu, bo myślę sobie, że może ma pan jakąś radę, podpowiedź dla swojego kolegi, dla prezesa Kosiniaka-Kamysza. No, co może zrobić, żeby szybciej sobie z tą porażką poradzić, oswoić się z nią i pójść dalej do przodu?
No na pewno nie poddawać się, na pewno szukać w pracy, szukać takiego antidotum na smutek, który jest, który pewnie jeszcze będzie jakiś czas trwał. Wiem, że on jest bardzo pracowity, już w zasadzie wrócił do pracy, pewnie jeszcze jakiś krótki urlop sierpniowy przed nim.
Tak, tylko on marzył o drugiej turze. On mówił o niej w bardzo realny sposób. Były takie momenty, kiedy wydawało się, że rzeczywiście to jest możliwe.
To prawda i myślę, że przez to ta świadomość tego, że ten sukces był w zasięgu ręki, to jest na pewno coś, co będzie wymagało też takiego osobistego przepracowania, ale ma też bardzo, bardzo przyjemny moment w życiu osobistym, czeka na przyjście na świat drugiego dziecka w szczęśliwym związku, także myślę, że to go będzie budować. Ale myślę, że też będzie szukał jakiejś nowej energii właśnie w budowaniu, w poszerzaniu w koalicji polskiej. I myślę, że czeka nas wielka praca, która zacznie się po prostu pogłębioną analizą, będzie polegać na tym, że będziemy poszerzać, mam nadzieję, przyciągać nowe środowiska. Ten kurz opadnie po wyborach prezydenckich. Za miesiąc, dwa rozpocznie się praca w parlamencie. Tam będzie można pokazać, kto jest i w czym najlepszy.
Wiceprezes PSL-u, europoseł Adam Jarubas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.